Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dla mnie Wielki Tydzień, i tak sformułowałem ten temat, to jest krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. To są trzy jakby takie słowa, które można powiedzieć wypełniają sens wszystkiego, co przed nami. W piątek skończył się Wielki Post. Zaśpiewaliśmy to, w tym roku było połączone ze świętem zwiastowania, ale mimo Wielkiego Święta był czas na to, żeby chór zaśpiewał przed liturgią, sprawowana była wieczernie, i tam była taka piękna stichera zaśpiewana, sowierszywszy Świętuję Czterdziesiątnicę, czyli zakończywszy okres Czterdziesiątnicy, tak w cerkwi nazywamy Wielki Post, ośmielamy się wejść w okres Wielkiego Tygodnia. I to znaczy, że musimy coś skończyć, żeby coś zacząć. Cóż takiego musimy skończyć? Od jutra rana, od poranku, przez pierwsze trzy dni Wielkiego Postu będzie śpiewana bardzo często taki piękny troparion Jegda sławni uczennicy. Troparion, który przypomina o takiej przypowieści Chrystusa o niewiastach mądrych i głupich, o tym, że my tak naprawdę nie wiemy, kiedy nasz Pan przyjdzie, i powinniśmy być na to nieustannie gotowi. Tam padają takie słowa: bądź dusza moja, bądź uważna moja duszo, albowiem nie wiesz, kiedy Pan nadejdzie, i źle, jeżeli Pan spotka ciebie śpiącego. Pytanie, dlaczego przez pierwsze trzy dni nie zmienia się ten troparion, lecz cały czas powtarzany jest ten sam. To znaczy, że w cerkwi ten tekst jest na tyle ważny na te dni, że jakby cerkiew nam zwraca na niego uwagę, bo jeżeli przychodzimy do cerkwi, to najczęściej słyszymy, że codziennie są jakieś nowe teksty, codziennie słyszymy nowe słowa, a tutaj przez pierwsze trzy dni cały czas są te same słowa powtarzane. Czuwaj moja duszo, przygotuj się, bądź uważna i nie śpij. To takie przywołanie nas przed tymi najważniejszymi dniami do tego, żebyśmy chcieli być przy Chrystusie w te dni. Żebyśmy nigdy nie zostawili Go samego. Ja myślę, że wielu z nas pamięta spotkanie z doktorem Grabowskim sprzed paru tygodni, kiedy on w piękny sposób opowiadał o tym osamotnieniu Chrystusa przy krzyżu. I to jest coś, przed czym jakby przestrzega nas cerkiew przez pierwsze dni Wielkiego Tygodnia. Mamy pewne rzeczy zamknąć, zostawić, a otworzyć się na nowo. Co możemy zamknąć? Co powinniśmy zamknąć? Powinniśmy zamknąć wszystkie nasze prywatne sprawy. Tak sugerują te teksty, które będziemy czytać i śpiewać. Po pierwsze, cały Wielki Post, można powiedzieć, był taki egoistyczny okres. To ja miałem się przemieniać, to ja miałem walczyć ze swoimi grzechami, to ja miałem dbać o swoją duszę, to ja miałem, tak jak słyszeliśmy w kanonie Andrzeja z Krety, to ja miałem oczyścić tą duszę. I to był, możemy powiedzieć, to było zadanie na Wielki Post. A zadanie na Wielki Tydzień jest już zupełnie inne. Po dwóch dniach świątecznych, sobota Łazarza i niedziela palmowa, my wchodzimy w okres, kiedy to już nie ja jestem najważniejszy, moje sprawy, moje problemy, moje prośby, a przede wszystkim Bóg, który dla nas w te dni bardzo ważną rzecz czyni. Dokonuje wyzwolenia nas z piekła. I ojcowie cerkwi bardzo pięknie zawsze mówili, że wszystko to, co jest związane z krzyżem, ze śmiercią i ze zmartwychwstaniem Chrystusa, dotyczy każdego z nas osobiście. To znaczy, krzyż jest potrzebny dla nas. Ofiara krzyża to nie była ofiara za jakichś tam ludzi, innych, złych, gorszych, tylko za mnie, za każdego z nas. Ofiara ta na krzyżu była potrzebna nie tylko tym ludziom, którzy wtedy żyli, jest potrzebna nam. Śmierć i zmartwychwstanie otwiera drogę do raju nie tylko dla tych ludzi, którzy żyli w Starym Testamencie, ale również dla nas. Bo my często patrzymy na to wydarzenie zbawcze, dzieło Chrystusa z takiej perspektywy historycznej. Przecież wszyscy nam mówią, że było to 2000 lat temu, że ludzkość oczekiwała na Mesjasza, że ludzkość była... potrzebowała tego, bo bramy raju były zamknięte. Ale zastanówmy się, co by było, co by się stało, gdyby Mesjasz nie zrodził się z Bogu Rodzicy, gdyby nie przyszedł na ziemię, gdyby nie zbawił ludzi. Skoro by nie zbawił ludzi, to i nas by nie zbawił. Skoro nie zbawiłby ludzi, to i my byśmy byli w potrzebie. Więc ta ofiara Chrystusa, to Cerkiew mówi bardzo wyraźnie, jest ponadczasowa, dotyczy i tych ludzi ze Starego Testamentu. Dlatego Adam i Ewa są na ikonie zmartwychwstania, po lewej i po prawej stronie Chrystusa, ale dotyczy też ludzi, którzy później żyli, czyli tych sprawiedliwych mężów ze Starego Testamentu, ale również dotyczy tych, którzy jeszcze wtedy się nie narodzili. Więc ta ofiara dotyka nas wszystkich. I skoro Chrystus składa w ofierze siebie za nas wszystkich, to nie możemy obok tego przejść obojętnie, czy jakby zajmować się własnymi sprawami, własnym życiem, pozostawiając to, co dzieje się w cerkwi na uboczu. To jest wezwanie z tych pierwszych dni. Bludzi duszę moja, zwróć uwagę, moja duszo, że to za mnie jest to ofiara krzyża i śmierć. To ma nas zachęcić właśnie do bycia z Chrystusem. Metropolita Antoni Blum, już nieżyjący metropolita surowski, on opiekował się, był lekarzem i opiekował się chorymi. On zawsze mówił, że w pewnym momencie tej opieki przy chorym człowieku najbliższy i najbardziej kochający człowiek nie jest już w stanie nic zrobić. Nie jest w stanie ani nakarmić, nie jest w stanie ani pocieszyć, nie jest w stanie ani porozmawiać, bo w pewnym momencie to wszystko człowiek, który umiera, nie jest w stanie już tego uczynić, nie jest już mu to potrzebne. I co zostaje? Co jest potrzebne? Potrzebna jest obecność w tym momencie. I to metropolita Antoni, jak pamiętacie, właśnie dr Grabowski o tym mówił, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, być przy takiej osobie, która umiera. A jeżeli przełożymy to nie na ludzi, a na Boga, który za nas dobrowolnie przychodzi na krzyż i bierze ten krzyż i niesie ten krzyż, to cóż nam zostaje? No właśnie to uczestnictwo, bycie przy Nim w każdej chwili. Zwróćcie uwagę, że to, o czym opisuje Ewangelia w dniach męki pańskiej, co będziemy przeżywać w Wielki Czwartek, słuchając Ewangelii wieczorem, w Wielki Piątek, to przede wszystkim Chrystus, który idzie sam, a gdzieś tam w oddali przestraszeni apostołowie, gdzieś tam w oddali płaczące niewiasty, gdzieś tam w oddali wszyscy ci, którzy za Nim szli. I zgodnie z nauczaniem ojców, my nie jesteśmy inni. My też idziemy gdzieś tam w oddali, bo my nie jesteśmy w stanie wziąć tego krzyża i pomóc dla Chrystusa nieść ten krzyż. Możemy być tylko świadkami tego wszystkiego i świadkami do końca. I to przede wszystkim jest temat pierwszych trzech dni. Każdego z tych dni, w każdym z tych dni będzie doczytane Ewangelię na liturgii Preżdżi Oswieszczonych Darów. To też jest... to też jest coś innego w porównaniu do całego okresu Wielkiego Postu. Kto uczestniczył w liturgiach wielkopostnych, w środy, w piątki, w liturgiach Preżdży Oswieszczonych Darów, ten zauważył, że tam Ewangelia nie była czytana. Tam były czytane tylko teksty Starego Testamentu, Paremije, Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, natomiast Księgi Przypowieści, natomiast nie były czytane Ewangelie. Te Ewangelie pojawiają się sporadycznie w okresie Wielkiego Postu, tylko wtedy, kiedy jest bardzo wielkie święto, na przykład świętego Jana Chrzciciela, tak? Czy inne 40 męczenników i inne święta, ich nie ma tak dużo. Natomiast Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, zwróćcie uwagę, będąc w cerkwi, czytane są dosyć długie fragmenty Ewangelii. Czytane są i przypowieści Chrystusa, i nauczanie, i jest ta przypowieść właśnie, która staje się motywem tego troparionu o pannach mądrych i głupich. Są inne przypowieści, jest historia o drzewie, które nie wydaje płodu, nie wydaje owocu i które przeklina Chrystus. Są te wszystkie teksty, które też mają nam chyba pomóc, bo każdy z nich powinniśmy odnieść znów do siebie. Jeżeli słyszymy przypowieść o tym, że były panny mądre i głupie, jedne się zatroszczyły o to, zadbały, żeby olej im wystarczył na całą noc, a drugie były lekkomyślne i na to nie zwracały uwagi, to może to jest wezwanie do nas, żebyśmy właśnie i my zadbali jako mądre osoby o to, żeby w tym tygodniu znaleźć czas dla Boga, właśnie przygotować ten olej zawczasu, żeby ostatnie, najważniejsze dni nie spędzać na takim bieganiu jak te panny, które szukały oleju, bo coś przegapimy. Jeżeli jest mowa o tym drzewie figowym, które nie przynosi owoców, to również powinniśmy to odnieść do siebie na takiej samej zasadzie. Zastanowić się, czy ten post 40-dniowy sprawił, że może chociaż przez te kilka dni Wielkiego Tygodnia i przez Noc Paschalną my wydajmy ten owoc, żebyśmy nie czekali z tym do końca, a ten owoc właśnie czy wydali w relacji naszej z najbliższymi, czy przede wszystkim w relacji naszej z Bogiem. Pamiętamy, że jak wchodziliśmy w okres Wielkiego Postu, to w tradycji prawosławnej, zupełnie odmiennie niż w tradycji rzymskokatolickiej, nie ma czegoś takiego jak posypywanie głowy popiołem, jak takie umartwianie się, wręcz przeciwnie, kiedy była niedziela przebaczenia win, to cerkiew nas przyzywała, zgodnie ze słowami Pisma Świętego, namaść swoją głowę olejem, umyj swą twarz, niech nie widzą inni, że pościsz, ale niech Bóg widzi, że pościsz. I ten post powinien już teraz przynieść owoce. A jakie to są owoce? No przede wszystkim, jeżeli tak patrząc na cerkiewną stronę naszego życia, to te długie wielkopostne nabożeństwa i te wszystkie wyrzeczenia, które czyniliśmy, nawet to, że udało nam się regularnie tutaj spotykać i mimo trudów dnia jeszcze spędzać wieczory na takich wspólnych rozważaniach o Bogu, o wierze naszej, że to wszystko powinno nas przygotować do tego, żeby i w czasie Wielkiego Tygodnia wytrwać na dosyć długich nabożeństwach na przykład. Wytrwać z uwagą, wytrwać z jakimś takim wewnętrznym nastawieniem, że oto ja chcę chłonąć to wszystko, co jest czytane, co jest śpiewane, co się odbywa w cerkwi. To wydaje się jest jeden z takich ważniejszych owoców, które można osiągnąć, przechodząc drogę 40 dni postu. Ten post miał nas przygotować właśnie do świąt. Innego celu w tym poście nie. Miał nas przygotować do świąt. I teraz dlatego ta przypowieść o drzewie tu jutro będzie czytana. Właśnie Wielki Poniedziałek, pierwszego dnia Wielkiego Tygodnia. Tak? Jakby od samego początku cerkiew mówi, dobrze, wystarczy już Twoich wysiłków, wystarczy już pielęgnacji tego Twojego drzewa, nawożenia, modlitwą, łzami i pokłonami. Teraz czas przynieść owoce. I właśnie te trzy dni tych Ewangelii, nie wszyscy my jesteśmy w stanie uczestniczyć w tych dniach, ale ważne, żebyśmy chyba zapamiętali ten charakter tych dni. One jakby po raz kolejny, można powiedzieć po raz ostatni przed Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem, przywołują nas do tego, rzućmy wszystko absolutnie, zostawmy to w stronie, na boku i skupmy się na tym, żeby być z Chrystusem. A jeżeli spojrzymy na taką praktyczną stronę naszej cerkwi, na to, jak cerkiew reguluje nawet nasze nabożeństwa, to zauważymy, że w typikonie pojawiają się takie wzmianki, na przykład od Wielkiej Środy nie czynimy już pokłonów. Ale nie chodzi o pokłony wszelkiego rodzaju, na przykład przed płaszczenicą. To nie dotyczy jakby tego, że przychodząc i całując ikonę Chrystusa złożonego w grobie, bo to jest płaszczenica, ikona Chrystusa złożonego w grobie, my czynimy pokłon. Oczywiście możemy i powinniśmy to czynić, nawet ze względu na cześć, którą oddajemy Bogu, nawet ze względu na naszą wiarę, którą wyrażamy tym skłonieniem, ale Cerkiew wzywa od Wielkiej Środy do tego, żeby nie czynić pokłonów pokutnych. Tych, które były związane z modlitwą Efrema Syryjczyka. I w Wielką Środę po raz ostatni ta modlitwa będzie czytana. Ona już spełniła również swoje zadanie. Już czas na jej owoce, a nie na słuchanie jej i wygłaszanie. Więc typikon mówi o tym, że modlitwa Efrema Syryjczyka, nasze pokłony, nasze pokajanie ma już się do Wielkiej Środy zakończyć. Ale co więcej mówi? Mówi dalej, że od Wielkiego Czwartku do aż wtorku Radonicy, czyli wtorku po Antypasrze, już nie ma nawet modlitwy za zmarłych w cerkwi. I to też nie jest surowość cerkwi, która mówi, że teraz to my nie będziemy się modlić za zmarłych, tak? Nie będzie panichid, nie będzie jakichś nabożeństw intencyjnych, tylko zwraca przede wszystkim naszą uwagę, że to nie jest czas teraz. Kiedy Bóg leży w grobie, my nie powinniśmy myśleć nawet o najbardziej wzniosłych, prywatnych sprawach. Bo nam się często wydaje, że może to być w pewnym stopniu okrutne. Przecież ja chcę się pomodlić za swoich bliskich. Przecież gdzieś tam zbliża się rocznica czy wspomnienie moich bliskich. Dlaczego w cerkwi nie można w tych dniach sprawować na przykład panichid? Jedynym wyjątkiem są tu oczywiście pogrzeby. Natomiast te wszystkie inne nabożeństwa muszą w tym momencie znaleźć swój czas. One będą sprawowane, ale są sprawowane później. I przecież znamy naszą tradycję, że już po święcie paschalnym, kiedy tylko poświętujemy z Bogiem w cerkwi, z bliskimi w domu, to idziemy i właśnie jest ta radolica, tak? Ten szczególny wtorek, kiedy modlimy się na grobach naszych bliskich, modlimy się w cerkwi za ich duszę, modlimy się na liturgiach, tak? Są specjalne nabożeństwa. Oczywiście w historii kiedyś ta radonica to była dopiero we wtorek po Antypasrze, ale nasza praktyka cerkiewna też jest zmienna w pewnym stopniu i niektóre rzeczy trochę przyspiesza. I dlatego na przykład w Białymstoku już tym dniem modlitwy za zmarłych na cmentarzu na Wygodzie jest wtorek na Świętej Siedmicy. Tak? Dlatego w większości parafii podlaskich modlitwa za zmarłych odbywa się właśnie w niedzielę Antypaschy. To jest pewny kompromis, który został wypracowany, ale niezależnie od tego, czy to jest wtorek, czy to jest niedziela, czy to jest piątek, czy to jest następny wtorek, sens pozostaje taki sam. My w cerkwi dajemy sobie czas przede wszystkim na to, żeby modlić się do Boga i modlić się z Bogiem i być przy Nim. I często właśnie ten okres pokazuje, że tak naprawdę w naszym życiu jest kilka rodzajów modlitw. I źle, jeżeli patrzymy na naszą modlitwę tylko przez pryzmat jednego typu tych modlitw. Bo zwróćmy uwagę, że są modlitwy błagalne. To piękne modlitwy, w których my prosimy Boga o różne rzeczy. Prosimy o zdrowie. Prosimy o zbawienie, prosimy o przebaczenie grzechu, prosimy za siebie albo za innych ludzi, prosimy za chorych, prosimy za cierpiących, za podróżujących. Na każdej liturgii słyszymy te wezwania. To są modlitwy błagalne. I te modlitwy błagalne są i na liturgiach, są i na molebnach, są i na akafistach, są i na wszystkich tych nabożeństwach, w których uczestniczymy, są w naszych prywatnych modlitwach. Ale to nie wyczerpuje modlitw. Jest modlitwa również dziękczynna. I jak święci ojcowie mówili, źle, jeżeli człowiek myśli, że do Boga tylko można o wszystko prosić. Czasami trzeba jej podziękować. Czasami trzeba odkryć, że nie wszystko złe jest wokół mnie, ale są rzeczy piękne, za które trzeba Bogu umieć podziękować. Trzeba je docenić przede wszystkim. Trzeba je odnaleźć. Źle, jeżeli przyzwyczajimy się tylko do modlitw błagalnych i cały czas prosimy Boga, bo wtedy jesteśmy jak takie trochę rozpieszczone dziecko, które nie docenia, że już i to ma, i Bóg się lituje nieraz nad nami i pomaga nam. Ale i modlitwa błagalna, i modlitwa dziękczynna to nie jest jeszcze koniec. Jest jeszcze jeden rodzaj modlitwy. Modlitwa pochwalna. Kiedy nie prosimy, nie dziękujemy, a po prostu wychwalamy Boga za to, że jest. I to jest piękna modlitwa, bo nie jest podyktowana naszymi problemami, naszymi sprawami. I zwróćcie uwagę, jak będziemy się modlić w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, szczególnie w Wielką Sobotę rano, że to są wszystko modlitwy pochwalne. My po prostu wychwalamy Boga za to, co zrobił. Za to, jaki jest, za to, że nas stworzył. Wychwalamy Boga za Jego miłosierdzie, wychwalamy Boga za Jego cierpliwość, wychwalamy Boga za Jego pokorę, za te wzorce, które On wszystkim nam pokazał. I wydaje się, że jeżeli można powiedzieć właśnie, jaki rodzaj modlitwy jest właściwy na Wielki Tydzień, to przede wszystkim modlitwa pochwalna. Bo my błagaliśmy i przepraszaliśmy i dziękowaliśmy w okresie Wielkiego Postu. Na to jest zresztą czas przez cały rok kalendarzowy. Natomiast w Wielkim Tygodniu wydaje się, że tą taką podstawową modlitwą jest modlitwa pochwalna. I zwróćcie uwagę, tak na dobrą sprawę, jeżeli otworzycie modlitewniki nasze, jeżeli weźmiecie nasze modlitwy, to wszystkie modlitwy cerkwi rozpoczynają się od modlitwy pochwalnej. Sława Ciebie, Boże nasz, sława Ciebie, Caru Niebiesnej, tak? Sława Ciebie, Boże nasz, sława Ciebie. Każde nabożeństwo się rozpoczyna od wychwalenia Boga. Błogosławiono Carstwo Ojca i Syna i Świętego Ducha. Tak się zaczyna liturgia. Inne nabożeństwa. Błogosławiony Bóg nasz, błogosławiony Bóg nasz, teraz i zawsze i na wieki wieków. Przecież tutaj ani prosimy, ani dziękujemy. Po prostu jesteśmy wdzięczni i wychwalamy Boga za to, że jest. I tu też tak na marginesie, przy okazji tej rozmowy, to zwróćmy uwagę, często ludzie zadają sobie pytanie, czy lepiej się modlić słowami z modlitewnika, czy lepiej używać własnych modlitw. I oczywiście słowa, które są szczere i dochodzą do Boga, mogą być w każdym języku, i proste słowa, i bardzo filozoficzne słowa, i słowa płynące prosto z serca, wszystkie są dobre i wszystkie Bóg słucha, jeżeli z dobrą intencją je mówimy. Ale zadajmy sobie pytanie, jeżeli my sami modlimy się swoimi słowami, jaki rodzaj modlitwy najczęściej brzmi w naszych ustach? Pochwalna, dziękczynna czy błagalna? Tak? Najczęściej błagalna i na tym kończymy. A jeżeli weźmiemy modlitewnik, chcąc, nie chcąc, modlitewnik też nas uczy. Uczy tego, że oprócz błagań, oprócz próśb, oprócz dziękczynienia, żeby wychwalić Boga. Od tego zaczyna i, jak zwrócicie uwagę też w nabożeństwie, na tym kończy. Tak? Sława Ciebie, pokazawszemu nam świat na utryń. Sława Ciebie, Boże nasz, sława Ciebie. No te wszystkie słowa, ostatnie wezwanie chóru, który śpiewa przed błogosławieństwem duchownego, sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, to też jest modlitwa pochwalna. Tak? Chwała Ojcu i Synowi, chwała całej Trójcy. Tak? Więc te wskazania typikonu na Wielki Tydzień, na Święto Paschy również, nie są surowe, nie są po to, żeby nas w jakiś sposób jeszcze zmusić do czegoś, co nie jest nam potrzebne. One są bardzo mądre, bo wskazują na to, żebyśmy skupili swoją uwagę na właśnie na Bogu. Ale zwróćcie uwagę, że my tak się często przyzwyczajamy do tej modlitwy błagalnej, że jeżeli słyszymy, że powinniśmy stanąć i wychwalić Boga, to już jakoś taką trochę mniejszą motywację mamy do tej modlitwy, do przyjścia. Możemy to zaobserwować na przykładzie różnych nabożeństw. Są czasami nabożeństwa, których charakter w cerkwi od samego początku był takim charakterem właśnie pochwalnym. gdzie nie ma miejsca nawet na nasze intencje. Nie tak dawno, przed sobotą Łazarza, spróbowaliśmy jucznię właśnie soboty Łazarza, czyli poprzedzającą święto, jakby wejście w święto, nasze przygotowanie do święta. I w okresie wielkopostnym te jucznie są bardzo takie spokojne, statyczne. Tam nie ma wyjścia, nie ma czytania Ewangelii, nie ma pomazywania olejem, tak? I już w naszej kategorii, w naszej hierarchii takich ważności modlitw już widać, nawet było widać to po frekwencji, że nie wszyscy jakby widzieli w tym nabożeństwie coś, co powinni zrobić, tak? W czym powinni uczestniczyć. Są czasami takie nabożeństwa w roku liturgicznym, szczególnie na przykład właśnie Wielką Sobotę. Jest o 4 rano u nas sprawowana utrynia. Utrynia, czyli nabożeństwo poranne, właśnie przed świtem sprawowane, gdzie przed grobem, przed płaszczynicą czytane są pieśni wychwalające Boga, tak zwany płacz Bogorodic. Jest czytana, śpiewana bardzo długa kafizma, najdłuższa kafizma w psałterzu, psalm 117, i on jest śpiewany werset po wersecie. I po każdym wersecie tego długiego psalmu duchowny czyta jeden z troparionów wychwalających Boga. To zwróćcie uwagę, ile jest tych wersetów. Jest 150 parę, więc jest 150 parę pochwalnych wezwań skierowanych do Boga. I to jest jedna z najpiękniejszych modlitw Wielkiego Tygodnia, jeżeli mówimy o modlitwie. Bo 12 Ewangelii jest czytanych tylko po to, żeby nas nauczyć i przypomnieć o tym, co Chrystus uczynił. Wyniesienie płaszczenicy też nam pokazuje przede wszystkim, przypomina o tym, co Chrystus uczynił. Ucałowanie to jest oddanie naszej czci, szacunku i wyraz naszej wiary przed Bogiem. Ale tak na dobrą sprawę dopiero te wychwalenie Boga, które następuje właśnie po tym wszystkim i następuje często w takiej, zwróćcie uwagę, w takiej atmosferze bardzo cichej i spokojnej, w przeciwieństwie do przeludnionych dni Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Dopiero to pokazuje prawdziwe wychwalenie Boga. I nawet właśnie znów wracając do tej naszej bytności na tych nabożeństwach, też jest zauważane, że wciąż niewielu z nas czuje tą potrzebę właśnie stania przy grobie Chrystusa i Jego wychwalania. My jesteśmy w stanie ofiarować Bogu nasz czas w Wielki Piątek, stać przy płaszczynicy, ale jakże często jest to też związane z tym, że my przy tej płaszczynicy, przy grobie Chrystusa znów modlimy się głównie o swoich sprawach. Przynosimy swój ból, swoje cierpienia, swoje problemy dla Boga, i to jest naturalne, to taki jest nasz jednak ludzki charakter, że mimo tych wskazówek może nie zawsze udaje nam się tak czysto poświęcić cały tydzień tylko na wychwalanie Boga, ale skoro tak, skoro dajemy sobie możliwość tych naszych intencji i modlitw złożenia przed grobem Chrystusa, to może i dajmy sobie szansę i możliwość na to, żeby właśnie stanąć przed grobem na drugi dzień rano i wychwalić Boga. Wychwalić Boga tym, co jest jednym z to są jedne z najpiękniejszych tekstów, jakie my w naszej cerkwi w roku liturgicznym śpiewamy. I te wszystkie praktyki, które rozwinęły się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, one wszystkie wskazują nam jedno, że mamy być i chodzić za Chrystusem. Wielki Czwartek wieczorem, to jest już jucznia Wielkiego Piątku, kiedy czytane jest 12 fragmentów Ewangelii. My już nieraz o tym rozmawialiśmy, że w ten dzień nie tyle nasze bycie w cerkwi, ale właśnie nawet stanie z tą zapaloną świecą symbolizuje, że kiedy wszystko to się dzieje, kiedy wszystkiego tego Chrystus dokonuje dla naszego zbawienia, kiedy dopuszcza to i biczowanie, i prześladowanie, i cierpienia, to my jesteśmy obok Niego. Ten symbol płonącej świecy, my często nawet zapominamy po co. Powinniśmy ją zapalić w czasie Ewangelii, ale po co? Właśnie to jest symbol naszego czuwania. To znów, wróćmy do tych panien mądrych i głupich, tak? Te lampki oliwne, które one miały. Czy ten oblubieniec potrzebował tych lamp, żeby je zauważyć? Nie, to był symbol też tego, że one na niego czekały. Że one chciały go spotkać. I tak samo my musimy, stojąc w czasie wysłuchiwania tych fragmentów Ewangelii, trzymać te świece. A w pierwszych wiekach przecież ludzie, to nabożeństwo pochodzi z Jerozolimy. I ludzie chodzili po tych wszystkich świętych miejscach, nie patrząc na to, że była już noc. Chodzili razem z patriarchą, z biskupami, z duchowieństwem, z chórami w uroczystej procesji od jednego miejsca do drugiego, od ogrodu Getsemani do bramy Jerozolimy, później do pałacu Piłata, później do siedziby Sanhedrynu żydowskiej, gdzie znów Chrystusa osądzali, później znów na dwór Piłata, później na wzgórze Golgota, gdzie to nabożeństwo się dopiero kończyło. I mimo, że była noc, oni wszyscy szli za Chrystusem, właśnie trzymając w dłoniach świece, lampy, które oświetlały im drogę i świadczyły ich modlitwie. I to w naszej tradycji pozostało do dzisiaj. To są piękne rzeczy, które przypominają nam przede wszystkim o tym, że nie powinniśmy w te dni pozostawiać Boga samego, a samym zajmować się swoimi sprawami. I w tradycji ludowej przecież, to przeszło nawet do tradycji ludowej, że te dni Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, tak, to już dni, kiedy nawet zgodnie z tradycjami nic nie powinno się robić. Kiedy powinno się poświęcić ten czas na modlitwę. Oczywiście, żyjąc w dzisiejszych czasach, ktoś powie, to nie dla każdego jest wykonalne. Ale i Bóg przecież zna nasze możliwości, naszą pracę, nasze obowiązki. Tu każdy z nas powinien indywidualnie do tego podejść. Są osoby, które ze względu na pracę nie mogą być nawet w noc paschalną na nabożeństwie. Ale jeżeli nie są w stanie niczego uczynić, a starają się, to my cały czas mówimy, że mamy nadzieję, że i Bóg widzi te starania i też rozumie taką sytuację, ale jeżeli mamy wybór pomiędzy przygotowywaniami do świąt, a byciem w cerkwi, to tutaj wybór powinien być oczywisty. To nie jest wymówka, to nie jest sedno święta. Te trzy słowa, krzyż, śmierć i zmartwychwstanie, one nawet brzydko brzmią zestawione z jakimiś naszymi prozaicznymi, codziennymi sprawami, zakupami, sprzątaniem, czyszczeniem. Te słowa nie pasują do siebie nawet. Ich nawet nie wypada mówić jako pewne usprawiedliwienie nas w te dni. A krzyż i śmierć i zmartwychwstanie też, wracając do samych tych słów, jeżeli jesteśmy i czuwamy i chodzimy za Chrystusem w te dni, to pamiętajmy, że każde z tych słów to nie symbol, to realność. I coś, co dzisiaj w dzisiejszym świecie często jest podważane dla nas, dla chrześcijan, dla prawosławnych, dla wierzących ludzi, nigdy nie powinno nieść żadnego zwątpienia. I również polecam zwrócić uwagę na to, jak w cerkwi, w Wielki Czwartek, i w Wielki Piątek, i w Wielką Sobotę mówi się o tych wydarzeniach, o krzyżu, o śmierci. Mówi się jako o prawdzie, o fakcie, który się dokonał. Mówi się o tym, że to święty Bazylii Wielki, na każdej liturgii świętego Bazylego Wielkiego w kanonie eucharystycznym, kiedy modlimy się nad darami, które będą przemienione w ciało i krew Chrystusa, święty Bazylii Wielki mówi, że Chrystus prawdziwie umarł, że Chrystus prawdziwie swoim ciałem został pogrzebany, że to nie było wydarzenie, które miało tylko pozorować śmierć, to była prawdziwa śmierć. I dlatego szatan, który w Starym Testamencie uzurpował sobie władzę nad każdą umarłą duszą, uległ temu, że oto Chrystus prawdziwie umarł i chciał przejąć władzę nad jego duszą. Chciał przejąć władzę, tak jak wszystkich innych ludzi, chciał zamknąć w Hadesie. I tutaj święty Bazylii Wielki mówi o czymś takim, że oto Chrystus swoją pokorą i swoim tym powolnym, pokornym dążeniem do wypełnienia woli Boga Ojca oszukał samego szatana. Dlaczego oszukał? Bo szatan zapomniał, że to jest Bogo człowiek, że to nie jest zwykły człowiek. Tak? I otworzył przed nim bramy tego swojego królestwa, które dane mu było w Starym Testamencie, i sam Bóg, Stwórca, schodząc do tego Hadesu, niszczy go od wewnątrz. Niszczy go, albowiem niemożliwe jest, żeby Stwórca został zamknięty przez swoje stworzenie, przez kogoś, kto jest niżej jego, przez kogoś, komu został podporządkowany. W momencie śmierci Chrystusa objawia się jego w pełni boska natura i ten uzurpator władzy nad ludźmi, szatan, zostaje w tym momencie oszukany i pozbawiony królestwa. To bardzo piękny obraz i o tym my cały czas słyszymy właśnie w Wielką Sobotę. Przez całą Wielką Sobotę, dlaczego ta sobota jest nazwana sobotą, w której należy milczeć? Błogosławiona sobota, tak? Będziemy słyszeć taki śpiew: damą czyt psiaka, ja płoć człowiecza, niech milczy wszelkie stworzenie ludzkie. Zamiast pieśni cherubimów na liturgii słyszymy właśnie te słowa, bo jesteśmy świadkami takiej tajemnicy, która wytrąciła broń dla wroga rodzaju ludzkiego, wytrąciła jego władzę. Oto szatan stracił panowanie nad ludźmi, panowanie bezwarunkowe. I od tego momentu święci ojcowie cerki mówią bardzo pięknie. W Starym Testamencie, czy ktoś był cnotliwy i sprawiedliwy, czy ktoś był grzeszny, czy ktoś był przeciwnikiem Boga, czy ktoś walczył z Bogiem, czy ktoś nie słuchał Boga, wszyscy trafiali do jednego miejsca, i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi. Wszyscy byli poddani władzy diabła. Nie było ratunku i wyjścia, nie było wolnego wyboru. Od momentu zmartwychwstania Chrystusa, od momentu zniszczenia bram piekielnych, przed każdym z nas Bóg daje wybór. Jeżeli prowadzimy życie cnotliwe, jeżeli wierzymy w Niego, jeżeli idziemy za Nim, to i piekło nas nie pochłonie i te drzwi za nami się nie zamkną. Jeżeli zaś człowiek podważy Boże panowanie, jeżeli zbuntuje się przeciwko Bogu, wtedy sam siebie, nikt go, ale on sam siebie wtrąca w otchłań piekielną. Więc to jest ten wybór, który nam daje Zbawiciel. Kiedyś, kiedy chrześcijaństwo było wspólne, kiedy nie było podziału, ta wiara w to, że Chrystus daje nam wybór dwóch dróg, była niezwykle istotna. Jeżeli zwrócimy uwagę, w drugim wieku, na początku drugiego wieku, pojawia się taki piękny zabytek piśmienniczy, Didache, nauka 12 apostołów. I tam jest powiedziane, całe dwa rozdziały są poświęcone opowieści o dwóch drogach. Dwie drogi są dla człowieka. Albo z Bogiem, albo przeciwko Bogu. Dwie drogi są dla człowieka. Albo żyć cnotliwie, albo grzeszyć i spełniać swoje zachcianki. Ale i dwa cele są na końcu. Albo raj, albo piekło. Jeżeli poczytamy Ewangelię, to jest dokładnie to samo, o czym mówi sam Chrystus. Sam Chrystus nam mówi, że to jest wynik naszej wolnej woli, wynik naszych wyborów, wynik naszego decydowania o sobie. Ale w późniejszych czasach, kiedy chrześcijaństwo zaczęło być niejednogłośne, kiedy doszło do tego, że pojawił się rzymski katolicyzm, kiedy była schizma, kiedy katolicy odłączyli się od cerkwi, później kiedy w katolicyzmie pojawiły się wewnętrzne podziały, pojawił się protestantyzm 500 lat temu. Nawet te nauczanie o zbawieniu i o zmartwychwstaniu Chrystusa zaczęło być różnie rozumiane. I my szczególnie teraz, żyjąc jednak w świecie, gdzie wielu o sobie mówi, że są chrześcijanami, ale wielu również różne nauki głosi o Chrystusie i o Jego zbawczej ofierze, powinniśmy być szczególnie ostrożni, bo na przykład bardzo takim nośnym hasłem, które głoszą większość kościołów protestanckich, których głosi, jest to, że zbawienie, którego dokonał Chrystus na krzyżu poprzez śmierć i zmartwychwstanie, z automatu, automatycznie sprawia, że wszyscy my będziemy zbawieni. To taka ułuda, można powiedzieć, która sprawia, że w tym momencie człowiek w zasadzie nie musi się starać. W protestantyzmie nosi to nazwę nauczanie o predestynacji. Że każdy jest już predestynowany, czyli każdemu jest już określony. Gdzieś skończy się jego życie. Czy będzie w raju, czy będzie w piekle. Także jeżeli człowiek wierzy, wystarczy sama wiara i niezależnie od tego, co zrobi, on będzie zbawiony. Tą naukę o predestynacji potępiali wcześniej ojcowie, chociaż ona nie miała takiej nazwy i bardzo krytycznie do niej się odnosili jako do zbłądzenia, do herezji, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Chrystusa i z Ewangelią. I my powinniśmy pamiętać właśnie, że zbawienie, którego dokonuje Chrystus, zmartwychwstanie, to jest otwarcie drugiej drogi. Otwarcie drugiej drogi, gdzie sam Chrystus jest dla nas przewodnikiem, gdzie Cerkiew jest nam przewodniczką. Ale od nas cały czas zależy, czy po tej drodze iść będziemy, czy z tej drogi zejdziemy. Dlatego nawet się mówi w naszej cerkwi, że nawet sam chrzest nie gwarantuje tego, że będziemy zbawieni. Nawet samo przyjmowanie sakramentów nie gwarantuje tego, że będziemy zbawieni. Nasze życie, jeżeli podąża za Chrystusem i jest zgodne z Jego nauczaniem i jest przepełnione taką naszą chęcią, mimo naszych błędów i słabości, naśladowania Chrystusa, dopiero wtedy jest to ta druga droga, która prowadzi do raju, a i tak przed każdym z nas czeka ten sąd ostateczny, który ostatecznie, gdzie sam Bóg ostatecznie pokaże nam, wskaże nam miejsce, nie te, które On nam przeznaczył, ale te, do którego sami żeśmy brnęli przez całe życie. Czy to będzie miejsce w niebie, czy to będzie miejsce w piekle. Ale danie tych dwóch dróg, otwarcie, zniszczenie tych bram piekielnych, to jest jakby nadrzędna rzecz, która dokonuje się w dzień Paschy Chrystusowej. I jakby dla nas, właśnie dla każdego z nas, jest to otwarcie pewnej szansy w naszym życiu. Już nie musimy żałować tego, że niezależnie co zrobimy, i tak będziemy potępieni. Już nie musimy płakać nad tym, że przesądzony jest los naszych bliskich, naszych przodków czy naszych dzieci. Już teraz, dzięki ofierze boskiej, każdy z nas ma tą możliwość. I skoro są te dwie drogi, i tak Chrystus o nich mówi, to my właśnie w Wielkim Tygodniu też powinniśmy postawić sobie takie zadanie, takie pytanie i chyba taki cel, czy właśnie w tym tygodniu też przed naszymi oczami nie rozpościerają się dwie drogi, czy nie rozpościera się droga ta bycia z Chrystusem, albo czy nie kusi nas inna droga tego, żeby zająć się swoim życiem, swoimi sprawami, żeby zadbać o to, co jest potrzebne tutaj i teraz, i jakoś nie zwracać uwagi na to, co się dzieje w cerkwi. Część z nas tłumaczy sobie, że przecież ta ofiara Chrystusa miała miejsce dawno temu. Dlaczego co roku to powtarzamy? Dlaczego co roku uczestniczymy w tych wydarzeniach? Ale przypomnijmy sobie, że właśnie na tym polega nasza wiara. Nie dane nam było spotkać Chrystusa w naszym życiu historycznie, ale dane nam jest spotykanie Chrystusa właśnie w cerkwi, w sakramentach i w tych świętach cerkiewnych. Nikt nie mówi w cerkwi w czasie świąt, że oto 2000 lat temu Chrystus wszedł do Jerozolimy na osiołku. Jak słyszymy w cerkwi śpiewy, to co się śpiewa? Dnieś, bo wchodzi Gospodzie. Dzisiaj wchodzi Pan nasz. Tak? Nabożeństwo to nie jest wspomnienie, to nie jest historia, to jest realność, to jest rzeczywistość. To nie Chrystus przenosi się do nas, to my się przenosimy do Chrystusa. Przenosimy się do tych czasów. I tak samo, szczególnie w ten Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę, my mówimy o sobie, że dnieś wisi na drewie. Dzisiaj wisi na drzewie, na krzyżu. Został ukrzyżowany Chrystus. I to nigdy nie powinno być tak, że my zwracamy naszą uwagę na przykład, w jakiej my cerkwi się modlimy tego dnia. Bo niezależnie od tego, w jakiej cerkwi, tak wszyscy przenosimy się na górę Golgotę. Niezależnie od tego, w jakich warunkach, w jakiej szacie, przy jakich ikonach, my wszyscy przenosimy się w jedno miejsce. I oczywiście często jakby naszym marzeniem czy dążeniem jest to, żeby na przykład przeżyć Paschę Chrystusową w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, żeby być na tych wszystkich miejscach. Ale możemy sobie jednocześnie powiedzieć, że przeżywając i uczestnicząc w tych nabożeństwach w cerkwi, w swojej parafialnej, czy gdzieś na wsi, u swoich bliskich, u swoich rodziców, my też się przenosimy do tej Ziemi Świętej. I nawet zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w ostatnich latach w naszej tradycji cerkiewnej. Doszła jedna jeszcze nowa tradycja. W Wielką Sobotę przed północą przywożony jest święty ogień. I to jest taki namacalny dowód na to, że niezależnie, czy to Jerozolima, czy to Warszawa, czy to Białystok, tak, czy Bielsk Podlaski, tak, my we wszystkich tych cerkwiach się jednoczymy. Ten cud ognia może właśnie przez te wieki dlatego był co roku powtarzany, dlaczego co roku się dokonuje. Może właśnie dlatego, żeby gdzieś tam w XXI wieku, kiedy już wszyscy ludzie są tak bardzo tutaj rozwinięci i mądrzy i inteligentni, żeby przypomnieć o takiej prozaicznej rzeczy, że niezależnie od tego, czy to jest malutka drewniana wiejska cerkiewka, czy to wielki sobór, czy cerkiew, która stoi na wzgórzu świątynnym nad Golgotą, to wszyscy my, dla wszystkich z nas schodzi ta łaska Boża, która odbywa się w dniu zmartwychwstania. I jeszcze rzecz, którą chyba tak na zakończenie trzeba było przypomnieć, że słowa, które tutaj już w tej sali padały nieraz, które mówiły o Wielkim Czwartku. Na pewno pamiętacie spotkanie z siostrą Elżbietą, obecnie już igumenią Katarzyną, teraz przyjęła postryk zmieniono jej imię, przyjęła nowe imię, ale ona przecież zawsze opowiadała o tradycji greckiej Wielkiego Czwartku, poranku Wielkiego Czwartku. I również ja dzisiaj chciałbym tak króciutko teraz przypomnieć, że przecież to jest dzień, pamiętajcie, kiedy nawet po odcieniach, po kolorystyce w cerkwi możemy zwrócić uwagę, że coś się wyjątkowego dzieje. Przez cały Wielki Tydzień, zgodnie z naszą tu lokalną, taką podlaską, słowiańską tradycją, my służymy w czarnych szatach. Ale w Wielki Czwartek zamieniamy te szaty rano. Służymy w fioletowych. Dlaczego? Bo to jest dzień też mimo Wielkiego Czwartku, mimo Wielkiego Tygodnia, jest to czas wielkiej radości dla nas. Bo to sam Chrystus ustanawia sakrament Eucharystii. To jest ten dzień, kiedy Chrystus właśnie mówi, bierzcie, jedzcie, pijcie, oto jest krew moja. Kiedy spotyka się z apostołami. I to jest ten dzień, w którym my w cerkwi również jest to dla nas święto Eucharystii, jest to dla nas dzień, w którym my tę Eucharystię nawet dla chorych przygotowujemy na cały rok. To później przez cały rok, kiedy duchowni jeżdżą do chorych, to udzielają Eucharystii, przyczyszczają właśnie tymi cząsteczkami, które zostały przygotowane w Wielki Czwartek. To jest dzień, który dla każdego z nas powinien być takim momentem, żeby w miarę oczywiście naszych możliwości, żeby być przy Chrystusie, żeby tak jak apostołowie podejść do świętego kielicha. I tutaj zgodnie z tym, co nasza cerkiew głosi, my powinniśmy pamiętać o jednym. O tym właśnie, co sprawia, że mimo Wielkiego Czwartku nawet duchownie nie nakładają czarnych szat. Zgodnie z nauczaniem naszej cerkwi, jakimi darami, jakie dary są nam dane w Eucharystii. I to pytanie odpowie również na to, jak my świętujemy każde nasze wielkie święto, Paschę i inne wydarzenia. Co przyjmujemy w trakcie Eucharystii, w Wielki Czwartek i na każdej innej Eucharystii. Jeżeli byśmy, jak na przykład protestanci, myśleli o tym, że to jest tylko historyczne wspomnienie, to zwróćcie uwagę, że wydarzenie Wielkiego Czwartku było przed ofiarą Chrystusa, przed ukrzyżowaniem, przed śmiercią i przed zmartwychwstaniem. Jeżeli historycznie bierzemy pod uwagę tak, tą kolejność. Natomiast jeżeli posłuchamy apostołów, szczególnie apostoła Pawła, a później tych wszystkich świętych ojców, to wszyscy nam mówią, że my przyjmujemy do siebie ciało zmartwychwstałego Chrystusa. Że przyjmujemy pryczastie, każdorazowo przyjmując pryczastie, my pryczeszczajmy się ciałem i krwią Chrystusa zmartwychwstałego. Jeżeli będziemy patrzeć na naszą wiarę tylko jako na wspomnienie historycznych wydarzeń, my tego nie zrozumiemy. Jeżeli będziemy patrzeć na wydarzenia, które odbywają się w cerkwi jako na nasze przeniesienie się do Chrystusa, to wtedy zrozumiemy, że to jest cud, którego dokonuje Chrystus na dzień przed swoją śmiercią na krzyżu. Ten cud to był cud dania dla swoich uczniów, ale i dla każdego z nas swojego zmartwychwstałego ciała. I to jest jakby powód tej radości mimo Wielkiego Czwartku. To jest powód naszej radości takiej duchowej i powód tego, że przez cały rok sprawując Eucharystię my wspominamy zmartwychwstanie na każdej liturgii. Więc nie można powiedzieć, że to tylko w noc paschalną my wspominamy zmartwychwstanie. Na każdej liturgii wspominamy to zmartwychwstanie. Wspominamy krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Ale mimo wszystko raz do roku przygotowani przez Wielki Post, przez 40 dni, przygotowani przez całą drogę Wielkiego Tygodnia, my chcemy spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Być jak te niewiasty u grobu, wcześniej, pierwsi, przyjść i spotkać i dzielić się tą radością ze swoimi bliskimi. Taki jest jakby tutaj charakter naszego tego całego wysiłku. I ten wysiłek, tak na dobrą sprawę, nie powinien się zakończyć w noc paschalnej. To jak się przygotowujemy, to nas uczy tej cierpliwości, prawda? 40 dni i jeszcze 2 dni, i jeszcze 7 dni, 49 dni przygotowań naszych, a niedzielę przygotowawcze przed Wielkim Postem już też nam po cichu przypominało o tym, że zacznie się post, że trzeba się przemienić, że trzeba walczyć ze sobą, ze swoimi słabościami. Ale przychodzi święto zmartwychwstania Chrystusa, przychodzi Pascha Chrystusowa. Zwróćcie uwagę, również cerkiew nas uczy pewnej cierpliwości. Nie 5-minutowej radości, euforii, całowania wszystkich swoich bliskich ze słowami Chrystus Woskresie, a później odwrócenie się i zajęcie się swoimi sprawami. Nie, również po Pasce jest okres, w który się nazywa okresem 50 dni. Tak jak przygotowanie nasze trwało 50 dni, tak i radość nasza powinna, ta paschalna, trwać całe 50 dni. Po to jest ten okres paschalny, po to nie stoimy na kolanach w ogóle w okresie paschalnym. To nie znaczy, że w tym czasie nie mamy grzechów, nie mamy problemów, tak? Nie mamy niczego złego w swoim życiu, co by nie prowokowało nas do tego, żeby skłonić się przed Bogiem i powiedzieć przepraszam. To nie po to. To jest po to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby radość paschalną zachować na jak dłużej. Na jak najdłużej. I wydaje się, że zawsze jest tak, że im więcej z siebie włożymy w przygotowanie, tym lepiej i silniej będziemy mogli uczestniczyć właśnie i w tej radości. I tego chyba całe życie powinniśmy się uczyć. Rok po roku, niezależnie od tego, czy czasami ten post nam wyszedł, czy nam nie wyszedł, czy wypełniliśmy wszystko, czy wypełniliśmy tylko niektóre rzeczy wybiórczo, czy udało się wszystko to, co zakładaliśmy, zrealizować, czy też polegliśmy na różnych naszych w różnych naszych wysiłkach. Niezależnie od tego, powinniśmy się również uczyć i umieć radować z tego wydarzenia Paschy Chrystusowej. Tak dzisiaj parę razy mówiłem o tych błędnych naukach. Powiem jeszcze raz o jeszcze jednej rzeczy. O tym, że niektórzy współcześni chrześcijanie powątpiewają w to, że Eucharystia jest realnością. Znów bardzo teraz silne są takie tendencje, głosy, które mówią, że Eucharystia, nasze uczestnictwo w Eucharystii to jest tylko wspomnienie, to jest taka pamiątka, którą my robimy, żeby wspomnieć to, co Chrystus uczynił. Co więcej, niektórzy zsyłają się na słowa samego Chrystusa, który mówi sije tworycie w moje wspominanie, to czyńcie na moją pamiątkę. I tutaj, żeby nie bać się tego, takich myśli, żeby umieć je pokonać, wystarczy właśnie znów zacytować te słowa Chrystusa, który mówi to czyńcie. Bo często, bo to w kościołach protestanckich cytując Pismo Święte, oni tylko akcentują ostatnie słowa na moją pamiątkę. A zapominają o tych pierwszych słowach to czyńcie. Czyli co? Czyli co? Co mają czynić, co my mamy czynić? Bierzcie, jedzcie, pijcie z Niego wszyscy. To jest ciało moje. I to jest krew moja. Chrystus nie mówi, to jest pamiątka mojego ciała. To jest pamiątka mojej krwi. To tylko symbol. To tylko taki obraz tego. Nie. Mówi, to jest prawdziwie ciało moje. Apostoł Paweł w liście do Koryntian właśnie nawet podkreśla, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa. I my to czynimy, czyli wszystko w zasadzie. Począwszy i od postu, i od przygotowania naszego, i od naszej wędrówki przez górę Golgotę ze świeczkami, później wędrówkę do grobu Chrystusa ze świętą płaszczenicą naokoło cerkwi, później przez płacz nad grobem Chrystusa, przez czytanie tych pochwalnych modlitw, to czynimy właśnie, to wszystko czynimy. To Chrystus nam przekazał i jeżeli mamy się nazywać jako dzieci Boże, jeżeli chcemy czuć się tymi dziećmi Bożymi, powinniśmy być wierni temu Bożemu przykazaniu. Także wszystkim nam życzę, bracia i siostry, żeby się nam udało przeżyć ten wielki tydzień właśnie tak w spokoju, nie krzątając się za bardzo swoimi sprawami, nie przejmując się tym wszystkim. Pamiętajcie, że czasami takie obrazki pojawiają się z naszej przeszłości, z naszej historii, że kiedy naprawdę na czymś nam bardzo zależało, to czy przejmowaliśmy się tym, co zjemy? Czy przejmowaliśmy się tym, jak się ubierzemy? Czy przejmowaliśmy się tym, jak wygląda nasze mieszkanie? Kiedy gdzieś tam chłopak i dziewczyna pierwszy raz się zakochali, tam i czekali na siebie i wychodzili gdzieś tam po nocach pod balkonami stali, to się przejmowali, jak głupio wyglądają, czy jak czy im jest zimno, czy się przeziębią na drugi dzień, tak? No nie. Kiedy ktoś z naszych bliskich jest chory i idziemy do szpitala, czy przejmujemy się jakimiś tam naszymi problemami, rzucamy wszystko i idziemy. I tak samo chyba trzeba tutaj zrobić, w Wielkim Tygodniu, tak? Zostawić to wszystko na bok. Niektórzy z nas starają się na przykład zadbać o to, żeby nasze dzieci były mądre i wysyłają do szkoły, tak, tak, trzeba iść. Ale zwróć uwagę, Wielki Czwartek, Wielki Piątek nie ma lekcji. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nawet jeżeli nam praca nie pozwala być w cerkwi, to żeby wysłać swoje dzieci do cerkwi, tak? Może z dziadkami, może z bliskimi, może jakoś się podzielić tą pracą, tak, żeby znaleźć czas i na spełnienie swoich obowiązków, które musimy wypełnić, ale i na bycie w cerkwi. Tak? To wszystko zależy od nas. A na dobrą sprawę nikt z nas, i to jest chyba prawda, nie ma za wielu wymówek na sobotni ranek o godzinie 4. Nie ma aż tak wielu osób, które w tym dniu o tych godzinach muszą pracować. I daj Boże, żebyśmy się po prostu w tym dniu spotkali w cerkwi i właśnie razem wychwalili Boga, który leży złożony w grobie i wyśpiewali te słowa psalmu całego, ale i te wszystkie pochwalne tropariony, które wychwalają Jego jako tego, który nas zbawia.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.